Kino, wehikuł ludzkich tęsknot. W maju 1945 roku, gdy w Europie cichły powoli wybuchy bomb i huk wystrzałów, wszyscy zdawali sobie sprawę, że dobiegająca kresu wojna w niczym nie przypomina tej, która zakończyła się niespełna 30 lat wcześniej. Pierwsza wojna światowa była wojną tradycyjną. Była wojną, która toczyła się na frontach między żołnierzami siedzącymi w okopach. Druga była wojną totalną, która w swój wir wciągnęła całe społeczeństwa i pochłonęła życie dziesiątków milionów cywili rozstrzeliwanych w ulicznych egzekucjach, mordowanych w obozach i ginących pod gruzami bombardowanych domów. Ogrom zła, jaki się w niej objawił, ukazywał człowieka z jednej strony jako istotę nędzną, zdolną do najgorszych zbrodni, a z drugiej zaś jako tego, który zdolny jest do heroizmu i największych poświęceń.
Doświadczenie tragedii, która stała się udziałem milionów ludzi, nie mogło pozostać bez wpływu na kino, które przez całe lata, od samego początku, było sztuką rozrywki i iluzji. Jego twórcy nierzadko deklarowali, że są i chcą być jedynie handlarzami ludzkich marzeń. I nawet wówczas, gdy próbowali mówić o sprawach ważnych i aktualnych, robili to ulegając magii kina, która nakazywała wszystko łagodzić i odrealniać tak, by powstała w ten sposób historia, chociaż bliska życiu, pozostawała w pewnym sensie czymś umownym, a więc bajką.
Jednak w pierwszych latach powojennych pamięć wojny jest zbyt silna, a naznaczona jej piętnem oraz biedą codzienność wyjątkowo doskwiera, aby godziło się mówić o nich tylko i wyłącznie w ramach dotychczasowych konwencji. Ludzie kina czują, że muszą dopuścić do głosu samą rzeczywistość. Dlatego nie czekają na odbudowę zbombardowanych atelier i wyruszają z kamerą w teren, aby właśnie tam odnaleźć autentyczną scenerię dla swoich opowieści. Ich bohaterami zaś będą zwykli ludzie, grani w większości przez niezawodowych aktorów. W ten sposób rodzi się w kinie nowa szkoła, którą ochrzczono mianem neorealizmu.
Pierwsze dzieła neorealizmu włoskiego poświęcone zostają bezpośrednio problematyce wojennej. W 1945 roku, we wrześniu, na ekrany wchodzi Rzym, miasto otwarte, Roberto Rosselliniego. W roku następnym zaś Paisa, film nowelowy ukazujący 6 epizodów, które rozgrywają się w czasie wyzwalania Włoch przez wojska sprzymierzone. Obraz skutków wojny można zaś odnaleźć w Niemczech roku zerowego, wstrząsającej opowieści o zwykłej rodzinie mieszkającej w Berlinie okupowanym przez aliantów.
Z biegiem czasu zainteresowanie neorealistów skieruje się w stronę problematyki społecznej, gdzie na pierwszym planie znajdzie się nędza, z którą borykają się zwykli szarzy ludzie. W tym nurcie zrealizowane zostaną takie głośne dzieła jak Złodzieje rowerów Vittorio De Sica czy Ziemia drży Luchino Viscontiego. Na długiej liście dzieł, jakie powstają w tym czasie, szczególne miejsce zajmuje wspomniany już Rzym, miasto otwarte. Film przyniósł reżyserowi międzynarodową sławę, a sam neorealizm uczynił przedmiotem uważnego zainteresowania światowej krytyki.
W swojej opowieści Rossellini ukazuje Rzym, miasto okupowane, o którego wolność starają się walczyć jego zwykli obywatele. Matka samotnie wychowująca dziecko, ksiądz proboszcz z pobliskiej parafii, drukarz i wielu innych niepozornych ludzi.
To ojciec, co się stało? Nic poważnego. Dziś w nocy SS-mani byli u Manfrediego. Dał mi to. Chciałem go wysłać do klasztoru świętego Jana i Pawła, do benedyktynów. Byłoby bezpieczniej. Ale on nie chciał. Czułby się wykluczony. To prawda. Ale teraz nie może spokojnie pracować. Został namierzony. Jest nas niewielu i gdyby każdy zamknął się w klasztorze, pozwoli ojciec, to nasz dyrektor. Bardzo mi miło, mnie również. Wiele o ojcu słyszałem. To niedobrze, ze względu na moją skromność i zdrowie. Wiele ojciec dla nas robi, dziękuję. To mój obowiązek, pomagać tym, którzy potrzebują wsparcia.
Ich Rzym nie jest jednak Rzymem cezarów i papieży, do którego tłumnie ciągną niezliczone rzesze turystów i pielgrzymów. Kamera nie pokazuje pięknych zabytków antycznych ruin i dzieł sztuki znanych z pocztówek i folderów. Zamiast nich na ekranie pojawiają się, bez żadnych retuszy i upiększeń, surowe obrazy opustoszałych po godzinie policyjnej ulic, obdrapane czynszowe kamienice i nędzne mieszkania, w których tłoczą się ściśnięci lokatorzy.
Na dobrą sprawę mógłby to nie być Rzym, lecz dowolnie wybrane inne miasto, gdyż w opowieści ważne jest nie tyle ono samo, co ludzie, którzy podejmują nierówną walkę z okupantem. A walka ta jednoczy tych wszystkich, którzy w innych warunkach albo nigdy by się nie spotkali, albo z natury rzeczy musieliby być przeciwnikami, tak jak duchowny katolicki i ideowy komunista. W obliczu wspólnego wroga różnice światopoglądowe nie odgrywają żadnej roli, co nie znaczy, że przestają istnieć. Don Pietro zżyma się, gdy słyszy, że w czasie wojny ważniejsza od mszy w kościele jest walka, i podtrzymuje wiarę wątpiącej, która sądzi, że Bóg zapomniał o świecie.
Żeby przeżyć, musiałam sprzedać wszystko. I jest coraz gorzej. Jak zapomnieć o bólu i o strachu? Czy Chrystus nas nie widzi? Wielu zadaje mi to pytanie. Ale czy możemy być pewni, że nie zasłużyliśmy na tę plagę? Czy zawsze żyliśmy według boskich praw? Nikt nie chce zmienić sposobu życia, a kiedy prawda wychodzi na jaw, wszyscy zaczynają rozpaczać i pytać, czy Bóg tego nie widzi? Dlaczego nie ma dla nas litości? Bóg się nad nami ulituje. Ale mamy wiele grzechów na sumieniu. Trzeba się modlić i wybaczać. Ma ojciec rację. Ale jak to zrobić, skoro widząc ich miałoby się ochotę im przyłożyć? Racja. Co ja wygaduję? Poproszę paczkę, późno już. Do widzenia.
Film Rosselliniego nie ma w sobie nic z wielkich wojennych widowisk. Koncentruje się na drobnych sprawach okupacyjnej codzienności, takich jak ukrywanie dezertera, drukowanie ulotek czy przekazanie pieniędzy na czas. Rossellini, pozostając wierny prawdzie wojny, odrzuca happy end. I tak drukarz ulotek zostaje aresztowany w przeddzień ślubu, jego narzeczona ginie od kuli, a komunista Manfredi, wydany w ręce gestapo przez swoją kochankę, raczej naiwną niż złą, zostaje zakatowany na śmierć. Ginie również ksiądz Pietro, który nim zostanie rozstrzelany, musi przyglądać się powolnemu umieraniu Manfrediego w gestapowskiej katowni.
Jestem katolickim księdzem i uważam, że ten, kto walczy o wolność i sprawiedliwość, idzie za głosem Boga. Niezbadane są wyroki boskie. Mam nadzieję, że nie będzie mi ojciec prawił kazań. Nie mam takiego zamiaru. Nie mam czasu do stracenia. Nie zamierza ojciec mówić, ani spróbować przekonać swojego przyjaciela? Chciałbym wam oszczędzić cierpień, jakich nawet nie możecie sobie wyobrazić.
Brak happy endu nie oznacza w filmie Rosselliniego pesymizmu. Jego bohaterowie giną, lecz tym, czego Niemcom pokonać się nie udaje, jest heroizm człowieka walczącego o swą godność ze złem.
Ta zima nie ma końca. Skończy się, zobaczysz. Wróci wiosna i będzie piękniejsza niż zwykle, bo będziemy wolni. Trzeba w to wierzyć. Nie możemy się bać ani teraz, ani w przyszłości. Bo to my mamy rację. Rozumiesz? Tak, Francesco. Walczymy o coś pewnego, o coś, co na pewno nadejdzie. Może droga do celu będzie długa i trudna, ale uda nam się. Zobaczymy lepszy świat, a przede wszystkim zobaczą go nasze dzieci, Marcello i on. Dlatego nie możesz się bać. Nigdy.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski. a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.